Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Papieskie audiencje dla zwierzchnika lefebrystów biskupa Bernarda Feleja i nowego ambasadora Ekwadoru przy Stolicy Apostolskiej Francisco Salazara Alvarado to aktualności, którym poświęcimy część informacyjną. Następnie zwiedzimy rzadko udostępniane turystom rzymskie katakumby świętego Pankracego. Oprowadzi nas po nich ojciec Kamil Strójwo z Karmelita. 29 sierpnia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Na początek wakacyjna refleksja. Posłuchajmy, co o podstawach wszelkiego budowania mówił Abba Jan Karzeł. Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Jak budować dom? Mawiał Abba Jan Karzeł. Nie można domu budować od góry w dół, ale od fundamentu do góry. Pytano go, co znaczą te słowa? On na to. Fundamentem jest bliźni, którego trzeba nam pozyskać. I od tego trzeba zacząć, bo na tym się opierają wszystkie przykazania Chrystusowe. Są ludzie, którzy lubią komplikować nie tylko wszystkie sprawy, ale także i swoje życie. Szukają więc rozwiązań najbardziej skomplikowanych. Stąd też budowanie domu, począwszy od fundamentów, wydaje mi się rzeczą skandalicznie prostacką. Ojcowie pustyni byli dalecy od takich teoretycznych dywagacji. Byli praktykami i zajmowali się sprawami praktycznymi. Jest rzeczą znamienną, że właśnie oni, którzy uciekli od ludzi i od społeczeństwa ludzkiego, dobrze wiedzieli, że fundamentem, na którym buduje się chrześcijaństwo, jest człowiek. Jezus Chrystus przyjął człowieczeństwo, stał się człowiekiem. Bóg stworzył człowieka, stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Natomiast Chrystus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z moich najmniejszych, mnieście uczynili. A więc od stosunku do drugiego człowieka uzależnia nasze życie wieczne lub nasze wieczne potępienie, jak to pokazuje w wielkim obrazie sądu ostatecznego. I podobne wzmianki znajdziemy w innych miejscach Nowego Testamentu. Celem człowieka jest osiągnięcie życia wiecznego. Nie dokona on tego jednak samotnie, ale uczyni to tylko razem z innymi ludźmi. Pozyskanie brata dla Boga jest także moją sprawą, bo razem łatwiej osiągniemy życie wieczne. I tak odpowiedzialni są za siebie, mąż za żonę, żona za męża, ojciec i matka za dzieci, dzieci za rodziców. A krąg ten nie ogranicza się tylko do bliskich, ale i dalszych, czasami tylko spotkanych, do których w tym jedynym spotkaniu Bóg nas posyła. Jest to wielka zasada chrześcijańskiej solidarności, chrześcijańskiej odpowiedzialności, która nie ogranicza się do tego świata, ale sięga również do umarłych, za których my się modlimy, a oni za nami wstawiają się w niebie. Święty Paweł określa to dobitnie, jeden drugiego brzemiona noście i mówi o społeczeństwie jako o ludzkim ciele, gdzie wszystkie członki są za siebie wzajemnie odpowiedzialne. Nie wolno mi mówić jak Kain. Nie wiem, gdzie jest mój brat Abel, bo muszę wiedzieć, ponieważ ja jestem za niego odpowiedzialny. On jest fundamentem, na którym buduję mój dom życia wiecznego. Ta solidarność to komunio, wspólnota. Z Bogiem, bo z ludźmi. Z ludźmi, bo z Bogiem. Ciągłym przypomnieniem tej prawdy jest Eucharystia. Wspólnota z Bogiem, ale także wspólnota z ludźmi. Bo im bardziej zbliżam się do Boga, tym bardziej zbliżam się do drugiego człowieka.
Pora na watykańskie aktualności dnia.
Benedykt XVI przyjął przełożonego bractwa świętego Piusa X, biskupa Bernarda Felaya. O papieską audiencję poprosił sam zainteresowany. Ojcu Świętemu towarzyszył przewodniczący papieskiej komisji Ecclesia Dei, kardynał Dario Castrillon Hoyos. Jak stwierdził watykański rzecznik prasowy, spotkanie przebiegało w klimacie umiłowania Kościoła i pragnienia osiągnięcia pełnej jedności. Pomimo świadomości istniejących przeszkód, okazana została wola stopniowych postępów w rozsądnym czasie, czytamy w komunikacie Joaquina Navarro-Valsa.
Bractwo świętego Piusa X utworzył przed 35 laty arcybiskup Marcel Lefebvre. Odrzucał on reformy II Soboru Watykańskiego, zwłaszcza postanowienia dotyczące ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz sprawowania liturgii w językach narodowych. W 1988 roku hierarcha ten udzielił bez zgody Stolicy Apostolskiej sakrybiskupi 4 kapłanom, w tym obecnemu przełożonemu bractwa świętego Piusa X. Konsekwencją było nałożenie przez Watykan ekskomuniki na arcybiskupa Lefebvre'a i wyświęconych przezeń biskupów. W tym samym roku Jan Paweł II ustanowił komisję Ecclesia Dei. Jej celem jest uregulowanie statusu tradycjonalistów i umożliwienie im pełnej jedności z następcą Piotra. W 2002 roku Stolica Apostolska utworzyła administraturę personalną świętego Jana Marii Wianeya w Brazylii. W ten sposób tamtejsi zwolennicy liturgii łacińskiej nawiązali pełną jedność z Rzymem. Wydarzenie to pozwoliło nawiązać dialog z bractwem świętego Piusa X. Watykan domaga się od jego członków uznania prymatu biskupa Rzymu oraz przyjęcia postanowień II Soboru Watykańskiego.
Potrzebę solidarnego przezwyciężania przez społeczeństwo trudności ekonomicznych, socjalnych i politycznych podkreślił Benedykt XVI, spotykając się z nowym ambasadorem Ekwadoru przy Stolicy Apostolskiej. Francisco Salazar Alvarado złożył w Watykanie listy uwierzytelniające i został w Castel Gandolfo przyjęty przez papieża. Dyplomata ten reprezentował już swoją ojczyznę przy Stolicy Apostolskiej w połowie lat 80.
W przesłaniu skierowanym do ambasadora Ekwadoru Ojciec Święty przypomniał, że kraj ten, podobnie jak wiele innych państw południowej i środkowej Ameryki, boryka się z licznymi trudnościami. Choć ich przezwyciężenie spoczywa w znacznej mierze na rządzących, to w proces ten powinno zostać włączone całe społeczeństwo, wszystkie jego warstwy i grupy. Wyzwaniom zglobalizowanego świata można sprostać tylko przy pomocy autentycznej solidarności, wskazał papież. Przypomniał zarazem, że ta cnota społeczna wykracza poza więzi grupowe, instytucjonalne czy narodowe. Benedykt XVI wyraził zadowolenie z prób praktycznego stosowania w Ekwadorze nauki społecznej Kościoła oraz z rządowych wysiłków na rzecz zwalczania korupcji i nierówności. Przejrzystość i uczciwość w zarządzaniu sprawami publicznymi sprzyjają klimatowi wiarygodności i zaufania ze strony obywateli wobec władzy, tworząc podstawę korzystnego i sprawiedliwego rozwoju, stwierdził papież. Dodał zarazem, że Kościół jest gotów współpracować z państwem w tej dziedzinie, na przykład gdy chodzi o opiekę nad emigrantami szukającymi pracy z dala od ojczyzny.
Dodajmy, że papieskie słowa o gotowości Kościoła do współpracy w rozwiązywaniu bolączek społecznych nie były wyłącznie dyplomatyczną kurtuazją. Przedstawiciele ekwadorskiego episkopatu wzięli ostatnio udział w negocjowaniu porozumienia, które w ubiegłym roku położyło kres strajkom i protestom pracowników sektora naftowego w amazońskich prowincjach Orellana i Sucumbios.
Dobry wieczór i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Watykańskiego. Nazywam się Karina Głąb i chciałabym dzisiaj wprowadzić Was do świata katakumb świętego Pankracego, starożytnych cmentarzy podziemnych, miejsca chowania zmarłych, sprawowania obrzędów pogrzebowych i świętowania rocznic śmierci męczenników. Istnienie katakumb w dużej mierze łączy się z prześladowaniami chrześcijan. O krucjatach i świętej inkwizycji mówi się częściej, ale według niezależnych raportów to właśnie chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią świata. Tylko w 1996 roku na całym świecie zginęło wskutek prześladowań aż 156 tysięcy chrześcijan, pisała w swoim raporcie Nina Shea, doradca w Komisji do Spraw Wolności Religii byłego prezydenta USA Billa Clintona. Święty Pankracy, spoczywający w katakumbach pod klasztorem karmelitów bosych w Rzymie, został ścięty w wieku 14 lat, około roku 304 przed narodzeniem Chrystusa, w okresie prześladowań za cesarza Dioklecjana. Został uznany potem patronem dzieci i rycerstwa. Po katakumbach świętego Pankracego przy Via Aurelia w Rzymie oprowadził nas ojciec Kamil Strójwąs, karmelita bosy.
Vixit annis, czyli żył lat 22, miesięcy 6, dni 9. Wiadomo, że nie jest powiedziane, w którym roku się urodził, tak jak u nas na nagrobkach naszych. Kalendarzy nie było jednolitych, więc podawano dokładną liczbę dni. To jest takie małe muzeum, które znajduje się pomiędzy kościołem a zakrystią w przejściu. Znajdują się tutaj resztki z katakumb. To pomieszczenie jest tak zorganizowane, że po lewej stronie mamy płyty nagrobne grobów chrześcijańskich, po prawej stronie płyty nagrobne pogańskie. Vixit Anni jest W jako nasze B, taka mieszanka liter łacińskich i greckich. Tutaj są też litery, które trudno scyfrować. Nie są to litery łacińskie, nietypowo greckie. Kiedyś ekspert języka greckiego próbował to czytać, mówił, że to nie jest język grecki klasyczny, to jest jakiś dialekt napisany literami greckimi. Obok widzimy też symbole na tej płycie. Jest gołębica, która niesie ze sobą chleb. Jest to nawiązanie do Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz, który był żywiony przez kruka, który przynosi mu chleb. Jest krzyż pod spodem, znak chrześcijański. Tu natomiast widzimy, jak te tablice były podwójnie używane. Te tablice grobów, które zostały w pewnym momencie przedawnione, które nie były więcej odwiedzane. Brano te tablice, obracano, prawda, i pisano na drugiej stronie. Schodzę w dół. Są pewne historie. W jednej grupie jedna osoba brakowała, która się nigdy nie odnalazła. Są to korytarze, gdzie chowano zmarłych. Teraz wchodzimy już w pewien korytarz, który znajduje się dokładnie pod kościołem. I tu właściwie już w przejściu widzimy groby dzieci. Wiadomo, że w tym czasie medycyna jeszcze nie była w takim dużym zaawansowaniu i śmiertelność dzieci, niemowląt była bardzo duża. Też wskazują na to płyty nagrobne, gdzie można wyczytać, że jest dużo płyt dzieci w wieku 6, 7, 8 lat w różnym wieku. To są tak zwane lokuli, czyli wydrążone w ścianie bocznej głębienia, gdzie kładziono ciało zmarłego. Te akurat tutaj lokuli są największe. One są bardzo długie, szerokie. Ciało zmarłego było zwykle owinięte w prześcieradło. Na to kładziono wapno, żeby rozkład ciała był pochłaniany przez wapno. Później zamurowywano płytą, najczęściej glinianą, opieczętowaną przez swego rodzaju firmę pogrzebową. Tutaj jest pierwsza warstwa tego grobu, jest z gliny. Jest najpierw glina położona i później na to dopiero płyta marmurowa. Gdzie było wypisane imię zmarłego, lata, ile żył, jakaś modlitwa. Też groby pogańskie mają wezwanie do bogów o spokój duszy zmarłego. Po drugiej stronie glinki, po drugiej stronie tej płyty glinianej jest pieczęć firmy pogrzebowej. To znaczy, że po prostu ten grób został legalnie zakupiony, zostały opłacone podatki. Tutaj jest taka większa kaplica. Największa kaplica w tych katakumbach, kaplica grobowa. To jest pomieszczenie gdzieś powiedzmy 6-7 metrów długości, szerokości 3-4, wysokość, no myślę, że do 3 metrów. Być może było to miejsce pochówku jakiejś bogatej rodziny, która mogła sobie pozwolić na taką dużą przestrzeń. Wiadomo, że każde miejsce w katakumbach musiało być opłacone, musiało być wynajęte. Widać resztki też ozdób, widać, że było to wszystko obielone i charakterystyczne w Rzymie ozdoby w kolorze czerwieni. Tutaj akurat widzimy głównie czerwony i niebieski, ale na przykład w poprzedniej kaplicy był jeszcze zielony. Katakumby dzisiaj, one nie oddają nam tej rzeczywistości, która była 1800-1500 lat temu, ponieważ ściany były wszystkie ozdobione, były wybielone, były później różnymi ornamentami ozdobione. No i oczywiście były tutaj grobowce z sarkofagami marmurowymi, z rzeźbami, z całymi grupami rzeźb. Tutaj mamy kaplicę, jedną z najlepiej zachowanych kaplic grobowych. Są trzy groby w takim stylu trochę etruskim, czyli grób na wprost i po bokach dwa grobowce. Wszystko ładnie z ornamentami, przyozdobione. Na suficie w centrum mamy też jakąś postać, no więc jest przykładem kaplicy grobowej, dosyć dobrze zachowanej. W czasie wojny była grupa młodych ludzi, którzy chcąc uniknąć cielenia do armii niemieckiej, ukrywali się tutaj. Czyli się pod opieką brata Epifanio, który 70 lat pełnił posługę przy tym kościele. Zmarł 2 lata temu i był taką kopalnią z wiadomości na temat historii świętego Pankracego i tych katakumb. Także ci młodzieńcy, którzy się tutaj ukrywali, nocą wychodzili do Villa Pamphili poprzez katakumby. Do tego wyjścia, które tam jeszcze można zobaczyć w Villa Pamphili, powiedzmy jest to stąd, z tego miejsca 200-300 metrów. Jeżeli spojrzymy na plan dzisiejszych katakumb, to co możemy dzisiaj zobaczyć, to dzisiejsze katakumby prowadzą w innym kierunku. Korytarze, które są jeszcze dzisiaj zachowane, idą w kierunku przeciwnym. Natomiast w tamtym kierunku do Villa Pamphili nie ma żadnego korytarza zachowanego. To znaczy, że w ciągu ostatnich 50 lat po prostu część katakumb przestała istnieć. W pewien sposób się przyczyniła budowa tunelu kolejowego. Pod nami przebiega linia kolejowa podziemna. Być może też wstrząsy powodowane przez pociągi. Tutaj jak pociąg przejeżdża pod nami, szklanki na stole się trzęsą. Więc można sobie wyobrazić, że te katakumby też jakoś cierpią na tym. A poza tym ten tuf, który się znajduje tutaj, w tym rejonie, on jest dosyć miękki. I katakumby zaczynają się sypać, zaczynają się obsuwać te półki. Wszystkie drogi wylotowe do Rzymu mają katakumby, ponieważ to się bierze z dawnych wierzeń Rzymian, którzy uważali, że życie człowieka trwa, póki trwa pamięć o nim. Pierwsze groby stawiano przede wszystkim przy drogach wylotowych z Rzymu, aby ci, którzy wychodzą z miasta albo wchodzą do miasta, widząc, czytając nagrobki, wspominali danego człowieka. Dlatego te miejsca przy drogach były bardzo szybko zajęte i zaczęto kopać w dół, żeby na tym miejscu przy drogach pochować jak największą ilość osób. Zaczęły się katakumby. Zobaczono, że te korytarze można ciągnąć w nieskończoność. Później, kiedy weszły wierzenia chrześcijańskie, kiedy to wyobrażenie o życiu pozagrobowym się zmieniało, nie było ważne, czy się czyta nazwę tego zmarłego, tylko po prostu się chowało już w tych cmentarzach. Zwykle w dzień zmarłych, dzień zaduszny, trawiamy tutaj mszę świętą, ponieważ to jest to cmentarz chrześcijański. Proponujemy też ludziom, jeżeli chcą tutaj przyjść, uczestniczyć we mszy świętej, często też nasi znajomi, goście, także kto tylko jest w tym dniu. Jest możliwość odprawienia mszy tutaj w tych katakumbach.
Po rzymskich katakumbach świętego Pankracego oprowadził nas ojciec Kamil Strójwąs, karmelita Bosy.
Błogosławieni, którzy cierpią, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Reporterem Kariny Głąb kończymy nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.
Bo wasza nagroda wielka jest.